Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Psycho-Cybernetics.
A new technique for using your subconscious power, czy klasyczna książka z nurtu samorozwoju.
Napisana przez amerykańskiego chirurga plastycznego Maxwella Maltza i po raz pierwszy opublikowana w 1960 roku.
Jej punktem wyjścia są obserwacje autora, że poprawa wyglądu nie zawsze usuwa u pacjentów wstyd, lęk ani poczucie niższości. Maltz wyciąga stąd wniosek, że o codziennym działaniu bardziej niż zewnętrzny wizerunek decyduje obraz siebie, czyli utrwalone przekonanie o własnych możliwościach, ograniczeniach i miejscu wśród innych.
Tytułowa psychocybernetyka wykorzystuje metaforę systemu sterowania.
Człowiek ma, według autora, mechanizm ukierunkowany na cele, lecz może kierować go ku konstruktywnym rezultatom albo utrwalać porażkowe wzorce. Książka opisuje metody pracy z tym mechanizmem, zwłaszcza wyobrażanie sobie działania, odprężenie, zmianę interpretacji wcześniejszych doświadczeń i precyzyjne formułowanie celów. Jest to wpływowe, lecz osadzone w języku swojej epoki dzieło, które warto czytać jako praktyczny model pracy nad samopostrzeganiem, a nie jako współczesny podręcznik naukowy.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, obraz siebie jako ukryty wzorzec zachowania. Najważniejsza teza Maltza brzmi, że człowiek działa zgodnie z obrazem siebie, nawet gdy świadomie pragnie czegoś innego.
Obraz ten nie oznacza zwykłej opinii o wyglądzie ani chwilowego nastroju. Jest raczej wewnętrznym opisem tego, kim dana osoba uważa się za osobę zdolną lub niezdolną, lubianą albo odrzucaną, odważną albo niepewną. Powstaje pod wpływem wcześniejszych sukcesów, niepowodzeń, ocen innych ludzi i sposobu, w jaki interpretujemy te wydarzenia.
Jeśli ktoś uzna pojedynczą porażkę za dowód trwałej niekompetencji, może zacząć unikać sytuacji, w których mógłby ten pogląd zweryfikować.
W ten sposób przekonanie staje się samopotwierdzającym wzorcem. Maltz wywodzi tę ideę z praktyki chirurgicznej. Zauważał, że zmiana rysów twarzy nie gwarantowała zmiany samopoczucia pacjenta. Niektórzy po udanym zabiegu funkcjonowali swobodniej, inni nadal postrzegali siebie przez pryzmat dawnego defektu. Dla autora jest to argument, że trwała zmiana wymaga modyfikacji wewnętrznej definicji siebie. Praktyczna wartość tej koncepcji polega na oddzieleniu faktów od etykiet.
Błąd w pracy jest zdarzeniem, nie dowodem, że ktoś jest nieudolny.
Książka zachęca do rozpoznawania takich zbyt szerokich wniosków i tworzenia bardziej realistycznego obrazu własnych kompetencji.
Po drugie, mechanizm sukcesu i cel jako sygnał sterujący. Psycho-Cybernetics posługuje się językiem cybernetyki, aby opisać umysł jako system korygujący kurs w kierunku celu.
Maltz nazywa tę zdolność mechanizmem sukcesu. Metafora nie oznacza, że człowiek jest maszyną, ani że samo pragnienie automatycznie zapewnia rezultat. Ma podkreślić, że działanie staje się skuteczniejsze, gdy wiadomo, do czego się zmierza, można zauważać odchylenia i wprowadzać poprawki.
Podobnie jak system nawigacyjny potrzebuje punktu docelowego, człowiek potrzebuje konkretnego kierunku, zamiast ogólnego życzenia, by być lepszym lub bardziej pewnym siebie.
Autor przeciwstawia temu mechanizm porażki. Uruchamia się on, gdy uwaga koncentruje się na przewidywaniu zagrożeń, unikaniu błędów i potwierdzaniu własnej bezradności.
W takim ujęciu błąd nie jest definitywnym wyrokiem, lecz informacją zwrotną. Można z niej skorzystać, zmieniając sposób działania, zamiast rezygnować z celu.
To ważne rozróżnienie, ponieważ książka nie sprowadza osiągnięć wyłącznie do pozytywnego myślenia. Podkreśla rolę celu, prób, korekt i uczenia się na rezultatach. Współczesny czytelnik może traktować ten model jako użyteczną metaforę samoregulacji, pamiętając, że ludzkie decyzje zależą także od warunków społecznych, zdrowia, zasobów i realnych ograniczeń. Po trzecie, wyobraźnia jako trening przed rzeczywistym działaniem. Maltz przypisuje wyobraźni funkcję praktyczną, a nie tylko fantazyjną.
Zaleca mentalne przećwiczenie konkretnej sytuacji, na przykład rozmowy, wystąpienia, zawodów sportowych albo zadania wymagającego spokoju.
W jego modelu umysł potrzebuje obrazu pożądanego działania, aby łatwiej rozpoznawać właściwy kierunek i reagować mniej automatycznie na lęk.
Nie chodzi jednak o bierne oglądanie idealnego finału. Użyteczna wizualizacja powinna obejmować siebie wykonującego kolejne czynności, zachowującego koncentrację i wracającego do zadania mimo drobnego potknięcia.
Ta metoda ma sens przede wszystkim jako przygotowanie uwagi i zachowania.
Osoba, która wcześniej porządkuje przebieg trudnej rozmowy, może łatwiej zauważyć najważniejsze pytania, przewidzieć własne napięcie i uniknąć całkowitego paraliżu. Mentalna próba nie zastępuje wiedzy, ćwiczeń ani informacji zwrotnej od innych, lecz może obniżać próg wejścia do działania. Malc łączy wizualizację z przebudową obrazu siebie. Wielokrotne wyobrażanie sobie kompetentnego, ale realistycznego zachowania ma osłabiać dawną identyfikację z rolą osoby stale przegrywającej. Warto zachować krytycyzm wobec szerokich obietnic przypisywanych tej technice. Sam obraz sukcesu nie kontroluje rynku pracy, zdrowia czy reakcji innych ludzi. Najbardziej rozsądne zastosowanie polega na zestawieniu wizualizacji z małymi działaniami, obserwacją efektów i stopniowym korygowaniem planu. Po czwarte, odprężenie zamiast walki samą silną wolą. Istotnym, często pomijanym elementem książki jest rola odprężenia. Maltz uważa, że nadmierne napięcie zawęża uwagę, wzmacnia samokontrolę i utrudnia korzystanie z nabytych umiejętności. Gdy człowiek obsesyjnie próbuje nie popełnić błędu, może wykonywać zadanie mniej płynnie niż wtedy, gdy skupia się na jego przebiegu. Autor nie przedstawia relaksu jako ucieczki od problemów, ale jako warunek odzyskania perspektywy i sprawniejszego działania. W jego języku jest to sposób, by przestać zakłócać własny mechanizm ukierunkowany na cel. Z tym wiąże się krytyka samej silnej woli. Maltz twierdzi, że uporczywe zmuszanie się do zachowania sprzecznego z głęboko utrwalonym obrazem siebie często prowadzi do krótkotrwałego wysiłku i nawrotu dawnych reakcji. Jeśli ktoś nadal uważa się za osobę bezwartościową, pojedynczy akt odwagi może zostać uznany za wyjątek, a nie za dowód zmiany. Dlatego proponuję pracę równocześnie nad nastawieniem, wyobraźnią i praktyką działania. W użyciu codziennym oznacza to tworzenie krótkiej przerwy przed wymagającym zadaniem. Rozluźnienie ciała, spokojniejszy oddech i skierowanie uwagi na następną czynność zamiast na katastroficzną ocenę siebie. Takie podejście jest bliższe regulacji pobudzenia niż nakazowi stałego optymizmu. Nie rozwiązuje ciężkich problemów psychicznych i nie zastępuje profesjonalnej pomocy, ale może wspierać zwykłe sytuacje obciążone napięciem. Na koniec, zmiana utrwalonych przekonań przez doświadczenie i korektę interpretacji, Maltz opisuje negatywne przekonania jako rodzaj psychicznego zahipnotyzowania. Nie używa tego pojęcia wyłącznie w sensie klinicznej hipnozy. Chodzi mu o stan, w którym dawna ocena, często oparta na pojedynczym przykrym doświadczeniu, jest traktowana jak niepodważalny fakt. Człowiek może powtarzać sobie, że nie umie rozmawiać z ludźmi, nie nadaje się do nauki albo zawsze zawodzi, a następnie selektywnie dostrzegać sytuacje, które zdają się to potwierdzać. Książka proponuje dehipnotyzowanie, czyli zakwestionowanie automatycznej interpretacji i zebranie nowych doświadczeń. Proces ten nie polega na zastąpieniu jednej skrajności drugą. Łagodna zmiana obrazu siebie wymaga drobnych, konkretnych dowodów. Osoba lękająca się wystąpień nie musi od razu uważać się za znakomitego mówcę. Może najpierw przygotować krótką wypowiedź, wygłosić ją w bezpiecznych warunkach i zauważyć, że napięcie nie uniemożliwiło jej działania. Następnie może powtórzyć próbę w trudniejszej sytuacji. Tak powstają dane, które podważają dawną etykietę. Ta część książki wyjaśnia jej trwały wpływ na późniejszą literaturę rozwojową, łączy interpretację przeszłości z działaniem w teraźniejszości. Jednocześnie jej język o podświadomości należy odczytywać ostrożnie. Współczesna psychologia opisuje zmianę przekonań bardziej precyzyjnymi modelami, lecz praktyczna zasada testowania negatywnych założeń pozostaje rozpoznawalna. Podsumowując, Psycho-Cybernetics będzie najbardziej użyteczna dla czytelników, którzy zauważają rozbieżność między tym, co chcą zrobić, a tym, co konsekwentnie robią pod wpływem lęku,
wstydu lub dawnych ocen siebie. Może zainteresować osoby pracujące nad pewnością w wystąpieniach, sporcie, sprzedaży, nauce albo zmianie nawyków.
Pod warunkiem, że potraktują ją jako zestaw ćwiczeń w uwadze i samoregulacji. Warto ją również czytać jako ważny dokument historii literatury samorozwojowej.
Wiele późniejszych książek rozwija podobne wątki, takie jak wizualizacja, cele, afirmowanie możliwości czy mentalne próby.
To, co odróżnia dzieło Malca od wielu współczesnych poradników, to jego centralna konstrukcja. Autor nie skupia się wyłącznie na produktywności, motywacji ani formułowaniu celów.
Łączy te kwestie z tezą, że trwałość zachowania zależy od obrazu siebie.
Jego metafora mechanizmu sterującego nadaje książce spójność, ponieważ wyjaśnia, dlaczego cel, informacja zwrotna, odprężenie i wyobraźnia mają współdziałać.
Zarazem czytelnik powinien uwzględnić jej datę powstania.
Część sformułowań naukowych jest uproszczona, a szerokie twierdzenia o podświadomości nie odpowiadają standardom współczesnej psychologii.
Największą korzyść przynosi więc krytyczna lektura. Zamiast oczekiwać automatycznej przemiany, warto wybrać jedno ograniczające przekonanie, sprawdzić je w małym działaniu, zanotować wynik i powtarzać proces.
W tej praktycznej orientacji oraz w wyraźnym nacisku na wewnętrzny obraz siebie tkwi trwała wartość książki.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Maxwell Maltz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.